Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Piotr wspominał o boreliozie. Jest to choroba zawodowa leśników. Powiem Wam, że zdecydowana większość w moim zakładzie pracy jest zarażona boreliozą. Ale ja nie. Chwała Bogu. A pokąszony byłem mnóstwo razy od dzieciństwa i miałem rumienie. I wiecie, co roku badają nas na boreliozę. Jestem czysty. Chwała Bogu za to. Ale nie bałem się tego nigdy. Nawet jako dziecko. Ta świadomość to później wzrastała w miarę im więcej mediów oglądałem, tych przekazów medialnych, tej paniki, tego wszystkiego. To gdzieś budzi strach w człowieku. Ale byłem dzięki Bogu poza tym. I jestem czysty. Kochani, ostatnio słuchaliśmy kilku kazań na temat Bożych błogosławieństw. Ja chciałbym jeszcze o jednym błogosławieństwie wspomnieć, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, 28 wierszu. Mianowicie napisane jest w Słowie Bożym: błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. A więc błogosławieństwo przychodzi również ze słuchania Słowa Bożego, ale też i z tego, że tego Słowa się strzeże w swoim sercu. I tak, otwierając Ewangelię Jana, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz, czytamy takie słowa: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. My wiemy, kto się kryje za tym stwierdzeniem: Bogiem było Słowo. Wiemy, że chodzi tutaj o Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bogiem było Słowo. A w objawieniu Jana, tegoż samego ucznia Pana Jezusa Chrystusa, w 19 rozdziale czytamy, kiedy to Jan na wyspie Patmos spotkał się z uwielbionym Synem Bożym Jezusem Chrystusem. I wiemy, że padł na twarz przed Nim. I czytamy w 19 rozdziale od 11 wiersza takie słowa. Mówi Jan: i widziałem niebo otwarte, oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi, sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. A więc Jezus Chrystus. I jedno z jego imion to również imię Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I to chciałbym podkreślić. Słowo Boże, innymi słowy, to Jezus Chrystus. Czy się zgadzamy z tym, że czytając Boże Słowo, odbieramy je tak, jakbyśmy słuchali samego Pana Jezusa Chrystusa? Zgadzamy się z tym? Bo na przykład apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 2 rozdziale mówi tak. List do Tymoteusza, 3 rozdział i od 12 wiersza przeczytam. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli, oszuści, coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. I mówi Paweł do Tymoteusza: ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Paweł mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Czy, kochani, wierzymy w to? Mówicie amen. Ale żyjemy w czasach, kiedy ludzie próbują podważać na przykład autorytet Słowa Bożego, mówiąc w ten sposób: a to napisał Paweł, a to napisał Piotr, a to Jan, a to są czyjeś poglądy. Jeżeli nie przyjmiemy fundamentu, że cała Biblia to jest Boże słowo natchnione, że jest to tak, jakby Jezus Chrystus do nas mówił czasem przez usta różnych braci, którzy spisali te słowa, to nigdy nie dojdziemy do ładu i będziemy zawsze w swoim życiu i w zborze mieli bałagan. Fundamentem jest Słowo Boże. Jest to fundament niepodważalny. I tak musimy go w prostocie serca przyjmować. Dalej, czytając w 4 rozdziale: zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem, mówi Paweł do Tymoteusza, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego, głoś słowo, nie czyjeś poglądy, ale głoś słowo Boże. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Chyba nie mamy dzisiaj wątpliwości, że żyjemy w tych czasach, kiedy no niestety są zbory, w których zbiera się nauczycieli, którzy będą mówić słowa przyjemne, miłe. W zborach, w których właściwie nie ma już zdrowej nauki, nie ma karcenia, nie ma napominania. Bóg jest tylko miłością i praktycznie pobłaża wszystkiemu i wszystkim. Kiedyś kapłan Heli, znany ze Starego Testamentu, kapłan w Sylo, powiedział takie słowa do swoich synów. Jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, to sędzią jego jest Bóg. Ale jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko Bogu, któż się za nim wstawi? Kochani, powiedzcie, czy grzech przeciwko Słowu Bożemu nie jest grzechem przeciwko Bogu? Jest, prawda? Nieposłuszeństwo Słowu Bożemu jest grzechem bezpośrednio przeciwko Bogu. Któż się stawi za takim człowiekiem? Przeczytałem przed chwilą, że będziemy mieli i mamy do czynienia z kaznodziejami, którzy będą mówić to, co ucho łechce. Gdy Bóg przemówił kiedyś do młodego człowieka, do Jeremiasza, a czytamy o tym w 1 rozdziale, w 17 wierszu, powołując go do służby, powiedział do niego takie znamienne i ciekawe słowa. Posłuchajcie. Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystkich, co ja ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. My dzisiaj słuchaliśmy, że lęk, strach może pochodzić od szatana i słusznie tak jest. Ale, kochani, może też lęk i strach zesłać Bóg przed ludźmi. Jeremiasz bronił się: jestem jeszcze młody, nie umiem mówić, ale Bóg mówi do niego: wstań, przepaść swoje biodra, więc wstań w gotowości i mów do ludu wszystko, co ja ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Tu jest też punkt zwrotny takiej postawy. Jeżeli kaznodzieja nie będzie głosił, nauczyciel Bożego Słowa, to, co Bóg chce, w obawie przed ludźmi, to sam Bóg napełni go strachem przed ludźmi. Ale czy wtedy będzie użyteczny dla Boga i czy będzie sługą Bożym? Apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, że gdybym bał się ludzi, to nie byłbym już sługą Chrystusowym, prawda? Gdybym się obawiał ludzi. To jest trudna służba i wcale Biblia do niej nie zachęca. Służba kaznodziejska, służba nauczyciela w zborze. Bo wspomnijcie na to, co mówi chociażby brat pański apostoł Jakub trzecim rozdziale i w pierwszym wierszu. A mówi tak: niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi. Podkreśla, że jest to nauczanie w zborze jest służbą braci. Gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dzisiaj głosi się w wielu zborach to, co się chce głosić. Kiedyś jeden z braci powiedział tak: uważaj, jak czytasz Słowo Boże, żebyś czasem nie wyczytał to, co chcesz wyczytać. Można i tak czytać Biblię, bracia i siostry. Można wyczytywać, można manipulować fragmentami wyrwanymi z kontekstu, aby uzasadniać swoje poglądy. Uważaj, jak czytasz Słowo Boże. Nie czytaj pod tym kątem, nie czytaj z nastawieniem tego, co chcesz wyczytać. Ale czytaj je tak i przyjmuj w prostocie serca, jak ono mówi. A więc trzeba by się zastanowić, czy rzeczywiście chcesz w zborze nauczać. Czy jest to służba dla ciebie? Jeśli się boisz, jeśli się obawiasz, to proś Boga o odwagę. A jeżeli to cię przerasta, to może lepiej dać sobie spokój, niż otrzymać surowszy wyrok. Ciekawe to jest, prawda? Bo można by pomyśleć, no Panie Jezu, nie dość, że podejmuję się tej służby, poświęcam czas na przygotowanie, na szukanie Twojego Słowa, to jeszcze mam otrzymać surowszy wyrok za to, że głoszę. Bo to jest ogromna odpowiedzialność. Co się mówi za kazalnicy, jakie słowa padają? Bo one nie padają w próżnię. Te słowa mogą przywodzić lud Boży do prowadzenia wąską ścieżką Bożą, ale mogą też przywieść do zboczenia z tej ścieżki w prawo albo w lewo. Apostoł Paweł w liście do Galacjan powiedział takie znamienne słowa. Znacie ten list i początek tego listu. Przytoczę, aby przeczytać cały kontekst w pierwszym rozdziale. Od 6 wiersza mówi tak: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. I Paweł mówi tak: ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. On to mówi to w stosunku do siebie. Jeśli ja, Paweł, zacząłby wam głosić inną Ewangelię niż tą, którą wam dzisiaj głoszę, to mówi, niech ja, Paweł, będę przeklęty. To są bardzo mocne słowa. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga, albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym, kochani. Nie byłbym sługą Chrystusowym. A czyim sługą, jak nie Chrystusowym w takim razie? Odpowiedzcie sobie sami. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. I to jest bardzo ważny fragment Słowa Bożego, na który chcę uwagę zwrócić. Apostoł Paweł mówi dalej: albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. On otrzymał Ewangelię bezpośrednio od Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzisiaj wiele osób się ścili na podważanie tego autorytetu apostoła Pawła, że a to są poglądy Pawła, a to mają umiejscowienie w kulturze czy w konkretnym miejscu, dotyczą Koryntu, zboru w Koryncie i tak dalej, dotyczą tradycji. Kochani, jeszcze raz podkreślam, apostoł Paweł mówi, że oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Nikt go tego nie uczył. Sam Jezus Chrystus. I to z inspiracji Ducha Świętego zostało zapisane w Bożym Słowie. I dzisiaj będziemy traktować z pełną powagą, tak jak myślę, czynimy to zawsze, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo bez wyjątku. Kochani, chciałbym się odnieść w kontekście tego, czym dzisiaj chcę nauczać, błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Chciałbym się odnieść do przywództwa i nauczania w Kościele, ponieważ, jak sobie przypominam, a jestem tutaj chyba 11 lat, na ten temat generalnie nie było jeszcze nauczania. Owszem, były tam wzmianki takie krótkie w różnego rodzaju kazaniach, natomiast chciałbym się odnieść, co mówi Słowo Boże na ten temat. Nie będą to poglądy brata Darka, jak czasem słyszę na temat przywództwa czy nauczania w Kościele. Będę chciał wam przedstawić w sposób rzetelny i sumienny, co mówi na ten temat Boże Słowo. I tak to przyjmijcie. I zacznijmy od pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Przywództwo i nauczanie w Kościele. Co Biblia mówi na ten temat? Zacznijmy od pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział od 8 wiersza. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Czy to jest Słowo Boże? Czy to jest pogląd apostoła Pawła? A może pogląd brata Darka za kazalnicy? Bo i takie głosy słyszałem w tym zborze. Mówicie, że Słowo Boże. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości i w świątobliwości i w skromności. Apostoł Paweł odnosi się do Słowa Bożego, mianowicie do pierwszej księgi Mojżeszowej, mówiąc, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Możecie spotkać się z takimi poglądami, że apostoł Paweł odnosi się do konkretnego miejsca, do zborów, na przykład w Koryncie, gdzie do kultury, do tradycji, że tam był problem, kobiety zakłócały przebieg nabożeństw, zachowywały się zbyt głośno i dlatego napisał te słowa, że kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Kochani, jeszcze raz przypomnę to, o czym czytałem z listu do Galacjan. Apostoł Paweł otrzymał Ewangelię przez objawienie Jezusa Chrystusa. On się nie kierował żadną tradycją, kulturą. Nikt go tego nie nauczał, nie pouczał, ale bezpośrednio od Jezusa Chrystusa otrzymał to, co z inspiracji Ducha Świętego napisał w tych świętych księgach. Dalej o przełożonych Kościoła. Nauczanie wiąże się ściśle z przywództwem. Przywódcy powinni nauczać, ponieważ są odpowiedzialni za to, jak prowadzić zbór. I mówi tak, w trzecim rozdziale, prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup, czyli presbiteros z greckiego, oznacza po prostu starszy. Biskup zaś ma być nienaganny. Mąż jednej żony, czy może jest napisane żona jednego męża? Jak jest u was napisane? a nie żona jednego męża? Mąż jednej żony, prawda? No chyba to jest jasne i oczywiste. Trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny i zobaczcie, dobry nauczyciel. A wcześniej czytaliśmy, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać. Więc skoro jest, ma być dobrym nauczycielem, to musi być to mężczyzna, prawda? Tak czy nie? Logiczne to jest? Wynika to ze Słowa Bożego? I zobaczcie, w jaki sposób są te słowa zapisane. Trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny. Dobry nauczyciel. A czy może u was jest trzeźwa, umiarkowana, przyzwoita, gościnna, dobra nauczycielka? Jest tak napisane, czy nie? Odnosi się to do mężczyzn, prawda? On, biskup, on, mężczyzna. Jasne, Słowo Boże jest jasne i przejrzyste. Jeśli ktoś je chce tak czytać, aby było jasne i przejrzyste w ten sposób. Nie oddający się pijaństwu, nie zadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. Chyba, że u was jest napisane niezadzierżysta, łagodna, nieswarliwa, niechciwa na grosz. Nie jest tak napisane, prawda? Dotyczy się trzeciej osoby liczby pojedynczej. On, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Niektóra by własnym domem zarządzała i dzieci trzymała w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, ale który? On, prawda? Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Mógł, nie mogła. Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do was nie należą. Powinien, nie powinna, prawda? Aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę. Oni, a nie ona, a nie one. A potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. I tutaj, kochani, zwróćmy uwagę na 11 wiersz. Jak się zaczyna? Podobnie kobiety powinny być. Czyli wnioskujemy z tego, że poprzedni fragment dotyczył się kogo? No jasne, mężczyzn, prawda? Jakbyśmy mogli inaczej powiedzieć, podobnie kobiety, moglibyśmy to inaczej ująć, a teraz przejdźmy do kobiet, prawda? Zostawmy mężczyzn, ich służbę, a teraz przejdźmy do kobiet. Podobnie kobiety powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. I dalej mówi o diakonach. Myślę, że jest to jasne i zrozumiałe. I w podobnym tonie apostoł Paweł mówi do Tytusa. Otwórzmy pierwszy rozdział listu do Tytusa i przeczytajmy od wiersza 7 do 9. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. A więc znowu on, tak? Chodzi o mężczyznę, nie ona. Ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień, a może u was jest pochwał. Jak u was jest w Biblii, napomnień czy pochwał? Napomnień. W słowach zdrowej nauki. I słuchajcie teraz. Jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Starszy powinien mieć tą umiejętność. Nie tylko trzymać się prawowiernej nauki, ale umieć dać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają, zdrowej nauce. Czy każdy ma na tyle siły, na tyle charakteru, osobowości, aby dać odpór? Czy też można machnąć ręką? A czy to ważne, czy kobieta naucza, czy nie naucza? ważne, bo tak mówi Słowo Boże, że nie powinno nauczać, że nie może nauczać. Dlatego to jest ważne, bo to jest Słowo Boże, jak sobie dzisiaj powiedzieliśmy. Słuchajcie, spotkacie się z takimi stwierdzeniami na przykład i z takimi ze strony przeciwników tego, co ja tu dzisiaj twierdzę, spotkacie się z taką argumentacją, że kobiety mogą nauczać, mogą być przywódcami, dlatego że między innymi pada taki argument z listu do Rzymian 16 rozdziału 7 wiersza. Tutaj apostoł Paweł udziela pozdrowień i między innymi pozdrawia 16:7 list do Rzymian. Pisze tak: pozdrówcie Andronika i Junię, to jest w przekładzie naszym, Biblii Warszawskiej, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Wiecie, nasz przekład posiada wiele błędów. Znaczy mówię nasz, bo najczęściej korzystamy z Biblii Warszawskiej. Ale jakbyśmy się odnieśli do oryginału greckiego, to w oryginale greckim jest pozdrówcie Andronika i Juniasa. To są dwaj bracia. Tam nie ma żadnej cioci, przepraszam, siostry Junii. Tam jest Junias. To są dwaj bracia. Andronikon i Ounion, pisze w oryginale. Rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami. Na to się powołują, że Junia, siostra Junia była apostołką. Ale tam nie ma mowy o siostrze. Tam jest mowa o dwóch braciach, Andronikon i Junias, dwaj bracia apostołowie. Byłby to precedens, byłby to jedyny przypadek w Biblii, gdyby tak było, że siostra byłaby, jak to dzisiaj określają modnie, apostołką. Ale nie jest, bo to nie jest siostra. Druga rzecz. Usłyszycie takie poglądy, mówię poglądy, to celowo, że w autorytecie pastora siostra w zborze może nauczać na przykład, nie? Albo może być przywódcą w przywództwie zboru, na przykład starszą. Więc ja się pytam was, czyj autorytet jest większy? Słowa Bożego, Jezusa Chrystusa czy pastora? Jeśli w danym zborze pastor uważa, że kobieta może nauczać, to się pytam, na jakiej podstawie. A powiem wam więcej. To są słowa jednego z braci, którego bardzo szanuję, które zostały przekręcone i wypaczone. Bo natomiast kiedyś, pamiętacie, w 2010 roku bodajże był taki słynny chrześcijanin, niech się Kościół zazieleni pod tytułem, taka zielona okładka, i tam były różne, były właśnie te tematy podejmowane, przywództwa i nauczania kobiet w Kościele. I tam jeden z braci użył właśnie takiego sformułowania, że w autorytecie pastora kobieta może nauczać, ale dotyczyło to konkretnie szkółek niedzielnych, konferencji dla kobiet. Natomiast przekręcono to zdanie, wyrwano z kontekstu tego, co powiedział, i dzisiaj w zborach posługuje się tym. Powiem wam, że ja sam byłem świadkiem, kiedy nieopatrznie zaproszono mnie do jednego ze zborów, mianowicie do zboru w Kożuchowie, jak jeszcze istniał. Mówię nieopatrznie, bo to tak nieraz w emocjach ktoś kogoś zaprosi, a później jak się opamięta, kogo zaprosił, to już jest za późno. Wiecie, powiedział do mnie ten, który był odpowiedzialny za ten zbór: słuchaj, bracie, aleluja, jak będziesz miał jakieś słowo do zboru, to zadzwoń, przyjdź, podziel się. Ja mówię: dobrze. I zapadła cisza w słuchawce. Zrozumiał, co powiedział. I po dwóch tygodniach rzeczywiście Pan Bóg posłał słowo do mojego serca. Zadzwoniłem, pojechałem tam, a byłem taki chory na grypę, ale mówię: nie. I więcej on mnie na pewno nie zaprosi, czy tego błędu nie zrobi. Więc pojadę z tym słowem, które mi włożył w serce Pan Bóg. Gdzie pojechałem i nauczałem na temat budowania kościoła. Odniosłem się do księgi Nehemiasza, Ezdrasza, jak powinno wyglądać budowa zboru od początków, od podstaw. I wspomniałem też o przywództwie w kościele, że powiedziałem takie zdanie, że Pan Bóg według Słowa Bożego nie przewidział przywództwa dla kobiet w zborach. Wiecie, co się zaczęło dziać? Ja to tak obrazowo wam porównam. Wiecie, jak leżą żmije na piasku zwinięte w kłębek i się wygrzewają w tym ciepełku takim. Taki mają poczucie bezpieczeństwa, nie ma żadnego zagrożenia i nagle ktoś gdzieś tam nadepnie przy nich. głowy się podnoszą i syk. I taki syk słyszałem na sali, a to tylko syczały trzy kobiety. Tego zboru dzisiaj już nie ma. Istnieje kolejna próba reaktywacji tego zboru, ale popełniane są te same błędy. I tam właśnie w tym zborze, gdy powiedziałem te słowa, powołano się na to zdanie, ale w autorytecie pastora kobieta może nauczać. A z czego to wynika? Czy to wynika ze Słowa Bożego? Czy to wynika z twojego widzimisię albo czyjegoś widzimisię? Kochani, opierajmy się na Słowie Bożym, nie na czyichś poglądach. I proszę mi nie mówić, że to, co wam dzisiaj czytam, to są moje poglądy. To jest Słowo Boże. A jeśli zejdę na swoje poglądy, to proszę naprostujcie mnie, bo też mogę błądzić. Dalej. Ze Słowa Bożego wiemy, że może przeczytajmy ten fragment, 1 Koryntian, 11 werset. Od wiersza drugiego. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem, a przekazał przez objawienie Jezusa Chrystusa. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją. Bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże, a jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny, albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na kulturę, tradycje, zwyczaje w Koryncie, w zborze, bo tak usłyszycie. Ze względu na kogo? Na aniołów. Cokolwiek by to znaczyło, można by się nad tym długo rozwodzić. Niemniej jednak, kochane siostry, jak same stwierdziłyście, jest to Słowo Boże, tak? Nie są to poglądy apostoła Pawła, czy też brata Darka, jest to Słowo Boże. A więc same wyciągnijcie sobie wnioski, czy jesteście temu Słowu wszystkie w pełni w tym zborze posłuszne. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga. Osądźcie. Ale chciałbym, to przy okazji wyniknęło, jeśli mówię o przywództwie, chciałbym zwrócić uwagę na to. Głową Pana Jezusa jest Bóg Ojciec, tak mówi Słowo Boże, a Jezus Chrystus nie uznaje tej podległości za poniżającą, prawda? Głową męża jest Jezus Chrystus i żaden mężczyzna nie uznaje tej podległości za poniżającą, wręcz odwrotnie, za zaszczyt. A głową kobiety jest mąż. Żadna kobieta nie uznaje tej podległości za poniżającą, ale tu postawię znak zapytania. Wiecie, to jest Słowo Boże. Jeżeli kobieta naucza mężczyznę, to tak jakby mężczyzna nauczał Chrystusa. Bo kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny, jak mężczyzna odbiciem chwały Jezusa Chrystusa. Zatem jeżeli kobieta naucza, a jest na tym miejscu chociażby jeden mężczyzna, to hańbi głowę tego mężczyzny i znieważa go. To jest to samo, jakby mężczyźni nauczali Jezusa Chrystusa. Czy jest to logiczne? Nie oczekuję amen od wszystkich. Kochani, dalej. W liście do Tytusa czytamy w drugim rozdziale, jeszcze raz wracam do tego samego listu, W liście do Tytusa w drugim rozdziale czytamy od wiersza 1 do 5 takie słowa. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Nie ma tutaj mowy o żadnym urzędzie dla kobiet, o nauczaniu, o przywództwie, a przecież starsze kobiety, mające już ogromne doświadczenie, według niektórych mogłyby się zapewne tym zajmować, ale nie według Biblii, nie według Słowa Bożego. Chciałbym również sięgnąć do listu apostoła Pawła do Kolosan, powrócić jeszcze raz do drugiego rozdziału i przeczytać fragment Słowa Bożego, drugi rozdział listu do Kolosan 6:10. Jak więc przyjęliśmy Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jak więc przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń, zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Nie będę komentował, myślę, że fragment jasny. Powiem wam, że służba kobiet, te aspiracje do przywództwa, do nauczania wcale nie wynikają, nie wychodzą od kobiet. Wiecie, to nie jest tak, że to kobiety się tego domagają. To kobietom wmówiono, że mogą to robić, że mają takie prawo i zachęca się kobiety do tego, aby to czynić, ale to czynią mężczyźni. Wiecie, sprawa wydawałaby się marginalna, ale niestety ogarnia coraz więcej zborów. Powiem wam, że w rozmowie z jednym z pastorów, który jest członkiem Komisji Prawa Wewnętrznego Kościoła Zielonoświątkowego, usłyszałem takie zdanie, że w tym prawie wewnętrznym są wyszczególnione osoby duchowne. Wiecie, on się powołuje na ten fragment, mówiąc, ale bracie Darku, tam nie ma powiedziane bracia czy siostry, że nie mogą być to siostry. Tam jest powiedziane osoby duchowne. Powiem wam tak. Nie wiem, czy maczał palce w tym, żeby taki zapis był, mając taką możliwość, ale powiem, jeżeli my się będziemy powoływać na cokolwiek, co jest poza Bożym Słowem. 33 lata byłem w Kościele, który się powoływał tylko i wyłącznie na nauczanie Kościoła, na prawo kanoniczne Kościoła, ale nie powoływał się na Biblię, to bardzo szybko zejdziemy z drogi prawdy. Naszym odniesieniem musi być Boże Słowo. Boże Słowo. I Boże Słowo jeszcze raz. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale pisze takie słowa. Drugi Koryntian, 11 rozdział, wiersze 3-4. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę i tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi, bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Apostoł Paweł sugeruje, że można przyjąć innego ducha, którego nie otrzymaliśmy. My jako dzieci Boże zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Ale to nie znaczy, że nie jesteśmy podatni na to, aby przyjmować również i innego ducha. Powiem tak. Kiedyś Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, którzy chcieli zesłać ogień za to, że nie chciano tam słuchać w tej miejscowości Ewangelii, nie przyjęto ich, powiedział do nich tak: wy nie wiecie, jakiego ducha jesteście. A wtedy chodziło o Ducha Chrystusowego konkretnie. Ale zwróćcie uwagę na to, że zasugerował im, że człowiek może nie wiedzieć, jakiego jest ducha. Jak myślicie? Czy wszyscy ludzie wiedzą, jakiego są ducha? A czy ludzie wierzący wiedzą, jakiego są ducha? Pod wpływem jakich duchów? Można nie wiedzieć. To co jakiś czas, zauważcie, że ten temat powraca co jakiś czas, kiedy ta kolejna fala feminizmu, a powiem tak, nie jest to żadna moda, ale jest to duch feminizmu. Bo my nie z krwią i z ciałem walczymy, nie mamy do czynienia z ciałem i z krwią. Można by to bardzo łatwo zidentyfikować, ale za tym stoi duch. Kiedy ta fala przychodzi do świata, próbuje się też wlać i do kościoła. I niestety czasem znajduje przyczółki, żeby poddawać się temu duchowi feminizmu. Duch feminizmu nienawidzi patriarchatu. Nienawidzi tej zależności, którą podaje Słowo Boże. Chce w jakiś sposób zrównać mężczyznę z kobietą we wszystkim. Nawet w płci i nawet w biologii, którą przecież wyznaczył Pan Bóg. Związane z feminizmem są ostatnio tak modne ideologie gender, ideologia LGBT, tak zwana płeć kulturowa. Myślę, że nawet niewielu z nas, kochani, wie, że takie próby wprowadzenia miały miejsce w Polsce, na przykład w mieście Rybnik, w przedszkolach. Wprowadzano ten program rzekomo na próbę i poddawano dzieciom właśnie tej ideologii gender, ale rodzice zaczęli się niepokoić wtedy, kiedy dzieci wracały do domu i chłopcy pytali się mamy: mamo, a dlaczego mi nie wolno chodzić w spódnicy, nie? Wówczas dzieci z przedszkoli zabrano, ale to wiązało się jednoznacznie z tym, ze skreśleniem z listy członków przedszkola. Te ruchy feministyczne próbują cały czas narzucić swoje myślenie, swoje ideologie, które mają odzwierciedlenie w piekle. Mówią, między innymi twierdzą, że płeć biologiczna to jeszcze nie wszystko, że człowiek ma płeć kulturową. Co to znaczy? Nie jest istotne, że urodziłeś się chłopcem czy dziewczynką w ich ideologii, tak jak cię stworzył Pan Bóg, jednego chłopcem, drugim dziewczynką, ale istotne jest to, w jakim środowisku się wychowujesz. I na przykład, jeśli wychowujesz się w takim środowisku tradycyjnym, gdzie rola mężczyzny jest przez tradycję i kulturę w pewien sposób mocno zaznaczona, że mężczyzna zajmuje się tym i tym, że mężczyzna chodzi tak i tak ubrany, w spodniach, w garniturach, czy tam inaczej, a dziewczynka czy kobieta chodzi ubrana w spódnicy, to mówią, że to są uwarunkowania kulturowe. Że mogłoby być inaczej, gdyby nie ta kultura, tradycja, w której się to dziecko wychowuje. To jest ideologia, która doczekała się podatnego gruntu. W tej chwili trochę to ucichło, ale już takie próby, eksperymenty były prowadzone. Wiecie, to się wdziera do kościoła. To się wdziera, ten duch feminizmu pcha się jak tylko może, jak znajdzie podatny grunt, przyczółek do kościoła. Ja bym chciał wam puścić 3 slajdy, jeśli będzie to możliwe, Daniel, proszę cię, które wam pokażą, że rzeczywiście jest to obecne w kościele. To jest, pokaż nagłówek jeszcze, to jest symbolika tego właśnie ruchu, którym posługuje się ruch gender. I zwróćcie uwagę na 4 symbol od góry. To jest symbol interseksualistów i transseksualistów. 4 od góry. Pokaż następny obraz. Innych nie tłumaczę, bo nie mam na to czasu. Widzicie taki obrazek? To jest jeden z symboli ideologii gender, zrównanie mężczyzny i kobiety we wszystkim. Nie? Jest znak równości. Niekoniecznie on musi chodzić ubrany w garniturze, spodniach, może być odwrotnie. Niekoniecznie kobieta musi chodzić w sukience czy spódnicy, może być odwrotnie. Niekoniecznie mężczyzna musi mieć organy płciowe męskie, można go wysterylizować. I odwrotnie. To jest ich ideologia. Po co ja wam to pokazuję w zborze? Zobaczcie, przyjrzyjcie się uważnie temu znakowi. Pokaż następny. Nie, znacie tego pana? Dobrze, że go nikt nie zna. Ja wiem, że pewnie powiększ to zdjęcie. Ten sam znak na koszulce. Ja nie powiem wam nazwiska tej osoby, ponieważ bardzo szanuję jego ojca, który jest pastorem. Natomiast jest to propagator feminizmu i ideologii gender. Myślę, że robi to nieświadomie. Jeżdżąc po zborach i zatruwając zbory feminizmem i tą nauką. A tylko jako ciekawostkę podam, że jest dziekanem Wydziału Teologii jednej z uczelni Kościoła Zielonoświątkowego. Jest ich kilka, nie powiem jakie, nie powiem nazwiska. Dobrze, wystarczy. Ten duch jest w Kościele, kochani. To nie jest moda. Przejawia się on w różny sposób. Przejawia się również w sposób w ubiorze. To nie jest tylko, kochani, moda jakaś, bo tak często według ciała postrzegamy. To jest duch feminizmu, który stoi, który się chce wedrzeć do Kościoła, który chce zrobić totalny przewrót i bałagan w zborach. Kobiety postawić na czele, a mężczyzn prowadzić do roli członków zboru. Musimy mieć tego świadomość. To, co mówi list do Efezjan w 6 rozdziale, że my nie z krwią i z ciałem walczymy, ale z nadziemskimi władcami, duchami ciemności, które zasiadają w okręgach niebiańskich. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Błogosławieni jesteście. Jest dzisiaj niestety problem, i to problem poważny w zborach, ponieważ powiem wam, że od przywództwa powinno się oczekiwać pewnej postawy opartej na Słowie Bożym. Postawy, bym powiedział, jak to niektórzy uważają, radykalnej i konserwatywnej. Będą nas naznaczać, wyłączać synagog, to jest kwestia czasu. Jeśli nie będziemy głosić to, co chciałaby większość, jeśli nie będziemy łechtać uszu. Mi tu się przypomina świadectwo siostry Basi Szodrowskiej, właściwie sen, jaki opowiadałaś w ostatnim dniu starego roku. Pamiętacie? To był, ja słyszałem z jej ust to wcześniej. Bóg jej dał sen w trzech aktach, takich teatralnych odsłonach, kiedy kotara się podnosiła, później opadała, jeden akt, drugi, trzeci. I w jednym z tych aktów siostra widziała za kazalnicą pieski w kokardkach. Tak, siostro? Tak widziałaś. To jest ten typ kaznodziejów. To nie jest typ Jeremiasza, do którego Bóg mówi, będziesz głosił to, co ja ci każę. Jeżeli nie, to ja sam osobiście napełnię cię strachem przed ludźmi, jeżeli będziesz się bał ludzi. Pieski w kokardkach, kanapowce, kaznodzieja kanapowiec, taki York z kokardką, wiecie, wpiętą. Możesz na nim usiąść, on nawet nie zaskomli. Pogłaszczesz go, on cię poliże po ręce. To jest typ kaznodziei, ciepłe kluchy. Czy to jest jeszcze mężczyzna, powiedzcie mi? Czy to jest przywódca? To ma być cecha przywódcy, to ma mieć charakter, ma być przywódca. Określony na Słowie Bożym. To, co mnie ostatnio tak bardzo dotyka, Duch Święty zwraca mi na Księgę Nehemiasza. Księga Nehemiasza, otwórzcie, do tej księgi się bardzo rzadko zagląda. Bo ona dotyczy, przepraszam, Nahuma. Bo ona dotyczy generalnie zniszczenia Niniwy. Ale są tam takie słowa, które bardzo mocno mnie dotknęły i które tak Duch Święty odniósł do zboru. 3 rozdział Księgi Nahuma i wiersze 12-13. Wszystkie Twoje twierdze są jak drzewa figowe. Z wczesnymi owocami, gdy się nimi potrząśnie, wpadają do ust jedzącego. Oto wojownicy wśród Ciebie zniewieścieli. Bramy Twojej ziemi otworzą na oścież Twoim nieprzyjaciołom. Ogień pożre Twoje zawory. To jest ta Niniwa, która na skutek zwiastowania Jonasza pokutowała ze swoich grzechów. To jest ta Niniwa, która upamiętała się, której Bóg wybaczył ku niezadowoleniu proroka Jonasza. Minęło niecałe 100 lat i prorok Nachum mówi, oto wojownicy wśród siebie zniewieścieli. Bramy Twojej ziemi otworzą na oścież Twoim nieprzyjaciołom. Ogień pożre Twoje zawory. Wyobraźcie sobie, ja to odnoszę do zboru. Jeśli nie ma strażników w bramie zboru, jeśli nie ma braci, którzy strzegą Słowa Bożego, jeśli nie ma takich przywódców, jakim był prorok Habakuk, który mówił, muszę iść na swoją basztę i słuchać, co mi Bóg powie, to jest kwestią czasu, że jakakolwiek fałszywa nauka ma pełen wstęp przez drzwi zboru. Oto Bóg mówi o przyczynie, oto wojownicy Twoi zniewieścieli, mówi. Zniewieścieli, przestali walczyć, oduczyli się walczyć. Gdzie dzisiaj jest w zborach duch walki? A jaki duch jest? Pogłaskać, połechtać, poklepać po plecach. Bracia, do was się odnosi to słowo. Duch walki. Takiego ducha miał Kaleb. 85 lat, powiedzielibyśmy staruszek, i idzie w góry. Przyszedł do Jozuego i mówi, daj mi tę ziemię, którą mi Bóg obiecał. Ani słowem nie wspomina, że na szczytach tych gór zamieszkują jeszcze synowie Anaka. Olbrzymi, 360 wzrostu. Ani słowem o nich nie wspomina. Idę tam. Zdobyć je dla Jezusa Chrystusa, dla Boga. Idę wziąć posiadanie ziemię, którą Bóg mi daje. 85 lat. Napisane jest o nim zdolny do marszu pieszego i zdolny do walki. Doświadczony dowódca, który nigdy się nie zachwiał. To jest dla mnie wzór do naśladowania. Idzie, jakby tam nikogo nie było. A przecież wystarczy, aby ci olbrzymi spuścili jakieś głazy z góry na niego. Ale jego to nie przerażało. On był pełen ducha walki. Ja dzisiaj widzę, że nie ma tej świadomości w zborze, że toczy się walka o was, bracia i siostry. Toczy się walka o przejęcie władzy nad zborami, walka duchowa. Za ludźmi stoją różnego rodzaju duchy, które próbują wejść do zboru i zamienić zbór w ruinę, pootwierać drzwi zboru. Duch feminizmu. Wojownicy twoi zniewieścieli, nie walczyli, odłożyli zbroję, nabrali cech, no właśnie jakich cech? Co to jest zniewieściałość? Przeczytam ze słownika języka polskiego. Utracić męskie cechy charakteru i nabrać tych, które są uznawane za typowo kobiece. No to już by się ideologia gender z tym nie zgodziła. I mówi tak słownik języka polskiego. Zniewieściały to znaczy mało stanowczy, miękki charakter, korny, bezwolny, słaby, uległy, wydelikacony, spolegliwy, chwiejny, ustępliwy. To jest zniewieściałość. To, co dotknęło twierdzę w Niniwie. Druga cecha, którą widzę, infantylność. Co to znaczy? Chłopięcy, dziecinny, łatwowierny, naiwniutki, młodzieńczy, niedojrzały, niedorosły, beztroski, lekkomyślny, dobroduszny, prostoduszny, ślepy, ufny, bezkrytyczny. To jest dzisiaj cecha, bracia. Cecha braci, nie kobiet. Idąc dalej, Jeśli taką postawę przyjmiemy w zborach, to jest kwestia czasu. Kwestia czasu, że popłyniemy z jakimś tam prądem zwiedzenia. Mam na myśli, przypomina mi się Dawid i Saul, kiedy pamiętacie, Dawid z Abiszajem, dowódcą swoim synem Serui, wkroczył do obozu Saula, kiedy ten spał i miał obok siebie wbitą włócznię koło głowy Saul. Przypominajcie sobie ten fragment Słowa Bożego, prawda? I podeszli tak blisko, strażnicy nie czuwali, strażnicy spali po prostu. Strażnicy spali, ci, którzy byli odpowiedzialni za obóz, za króla, za Saula. Dawid podszedł tak blisko z Abiszajem i Abiszaj w pewnym momencie mówi: wezmę tą włócznię i przebiję go. I będziesz miał w końcu spokój z twoim gnębicielem. Powiem wam więcej. Dawid odpowiedział, że niech mnie Bóg broni, żebym podniósł rękę na pomazańca Bożego. Ale diabeł nie jest tak wspaniałomyślny jak Dawid. Przychodzi, aby kraść, zażynać i wytracać. A jeśli zostanie, zastanie drzwi zboru otwarte, bez strażników w bramach, to on to zrobi. On to zrobi w zborze. W objawieniu Jana, w jednym z listów, a mianowicie w liście do zborów w Filadelfii, Pan Jezus mówi: bo choć niewielką masz moc, to jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Zobaczcie, na co dzisiaj generalnie kościoły, zbory zwracają uwagę. Moc, moc i moc. I obojętne z jakiego źródła. Najważniejsza jest moc. A Pan Jezus mówi do zboru w Filadelfii, do tego, do którego praktycznie miał same pochwały: bo choć niewielką masz moc, nie zwraca uwagi w ogóle na moc, jaką ta była w tym zborze, to jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Na to zwraca uwagę. Musicie być tego świadomi, że będziemy poddawani coraz większej presji, ponieważ będą się odnosić do denominacji, do prawa, do sąsiednich zborów, a w sąsiednim zborze siostra jest starszym zboru. A czemu u nas tak nie może być? Ja wam odpowiadam prosto, ponieważ Słowo Boże tego zakazuje. Zabrania kobiecie nauczać i zabrania też, jest to chyba jasne, zajmowania stanowiska prezbiterów. W psalmach czytamy: ci, którzy się Ciebie boją, patrzą na mnie i radują się, że pokładam nadzieję w Słowie Twoim. Gdy widzę odstępców, czuję od razu, że nie strzegą Słowa Twego. Już Dawid prorokował. Nie strzegą Twego Słowa. Nie mają upodobania w Twoim Słowie, mówi Jeremiasz. Słowo Boże stało się przedmiotem szyderstwa i drwiny. Interpretują jak chcą, robią ze Słowem Bożym jak chcą. I praktycznie Słowo Boże nie jest już podstawą. Nie wszędzie może tak jest podstawą. Daj Boże, żeby w tym zborze zawsze było podstawą głoszenia Ewangelii. Prawda jest treścią Słowa Twego i tylko prawda. Już zbliżając się do końca, kochani, jeszcze chciałbym odczytać fragment z Księgi Ezechiela. Księga Ezechiela. I tam mówi Bóg przez swego sługę proroka w 34 rozdziale i w wierszach 18-19. Tak. Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czystą wodę, ale jeszcze pozostałą resztę mącicie swoimi nogami. I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi, i pić to, co zmąciły wasze nogi. Kochani, to jest słowo na dzisiaj. Bóg nam dał Słowo Boże. Bóg dał nam nauczycieli, aby to słowo głosili. Dał im, mówi, spasacie najlepsze pastwiska. Daję wam Słowo Boże, tą cudowną mannę z nieba. Pijecie czystą wodę, dałem wam czyste Boże Słowo. Ale wy spasacie, a resztę mego słowa depczecie swoimi nogami, a pozostałą resztę z tej wody czystej, którą pijecie, mącicie swoimi nogami i każecie to pić moim owcom. Tak jest i dzisiaj. Słowo Boże nie jest przekazywane w czystej postaci, w czystej formie, ale ktoś kiedyś za to będzie ponosił odpowiedzialność. Jeszcze raz wrócę do listu apostoła Pawła do Efezjan, który mówi o Bożej zbroi, 6 rozdział. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii i pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Błogosławieni, którzy słuchają Bożego Słowa i strzegą Go. Powiem wam jedną rzecz. Przez wiele lat się zastanawiałem nad tym, co do mnie powiedział Pan Jezus, chrzcząc mnie Duchem Świętym. Powiedział do mnie takie słowa: będziesz rycerzem Jezusa Chrystusa. Ja nie mogłem tego zrozumieć przez kilkanaście lat. Dlaczego, Panie, powiedziałeś w ten sposób? Przecież Ty powołujesz do uczniostwa. Czemu nie powiedziałeś, będziesz uczniem Jezusa Chrystusa? Ale powiem wam, że ja dzisiaj to rozumiem. Uczniów jest wielu, ale tych, którzy strzegą Bożego Słowa, coraz mniej. Amen.